Bardzo szybko starożytna tradycja chrześcijańska połączyła miejsce ukrzyżowania naszego Pana z grobem pierwszego człowieka, Adama. Jak dzisiaj udajemy się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i wchodzimy do Bazyliki na Golgocie, to wychodząc jedno piętro, wchodzimy na miejsce ukrzyżowania Jezusa. Ale idąc prosto przed siebie od drzwi wejściowych, dochodzimy do grobu Adama. W sztuce bardzo często to powiązanie jest pokazywane w taki sposób, że u dołu krzyża Jezusa znajduje się czaszka i skrzyżowane piszczele. Ta czaszka i piszczele należą właśnie do Adama, żeby w ten sposób symbolicznie pokazać, że życiodajna krew, która płynie z rana naszego mistrza, obmywa i oczyszcza Adama z grzechu, zbawiając go w ten sposób. Ale ta starożytna tradycja poszła jeszcze krok dalej, uważając, że na Golgocie zostało przez Seta, czyli syna Adama, zasadzone drzewo. I właśnie z tego drzewa, które zostało ścięte, później wykonano krzyż, na którym zawisł Jezus. Ale to drzewo, które zasadził Set, nie jest przypadkowe. Wziął on nasiona z ogrodu rajskiego, nasiona z drzewa poznania dobra i zła. I z tych nasion wyrosło drzewo, które potem stanie się drzewem naszego zbawienia. W ten sposób Bóg w swojej opatrzności odwrócił bieg historii, bo drzewo, z którego pierwsi rodzice zerwali owoc i w ten sposób przez grzech wprowadzili cierpienie i śmierć na świat, teraz to samo drzewo wydaje nowy owoc, który przynosi nam zbawienie i uzdrowienie. Choć przynosi to zbawienie i uzdrowienie przez cierpienie i śmierć, ale cierpienie i śmierć, które zostały przyjęte i ofiarowane w miłości przez Bożego Syna, żeby nas zbawić. W ten sposób drzewo krzyża staje się najgłębszym chrześcijańskim symbolem nadziei. Nadziei na to, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Nadziei na to, że z każdego cierpienia może zrodzić się radość i miłość. Nadziei na to, że śmierć nie ma ostatniego słowa, bo po niej przychodzi poranek zmartwychwstania. Te rozważania gorzkich żali, które będziemy na przemian głosić z księdzem Jackiem, wpisują się w cały tegoroczny pomysł papieża Franciszka na przeżywanie roku jubileuszowego pod hasłem nadziei. Papież zaproponował, żeby cały ten rok był przeżywany pod hasłem pielgrzymi nadziei. A my pomyśleliśmy z księdzem Jackiem, że również właśnie na drodze krzyżowej naszego Pana pojawiły się takie postacie, dokładnie wybraliśmy ich 6, które przy krzyżu Chrystusa znalazły dla siebie nadzieję. Dlatego można ich nazwać pasyjnymi pielgrzymami nadziei. I wierzymy w to gorąco, że co tydzień spotykając się z kolejnym takim pasyjnym pielgrzymem nadziei, sami w krzyżu Chrystusa dla siebie odnajdziemy nadzieję. Dzisiejszy bohater, dzisiejszy pielgrzym nadziei to ten, który bez wątpienia w krzyżu Jezusa znalazł nadzieję dla swojego życia. Chodzi o dobrego Łotra. Niewiele o nim wiemy. Tu znów tradycja chrześcijańska przychodzi nam z pomocą i podpowiada nam znacznie więcej na jego temat, niż mówi sama Biblia. Tekst biblijny jest bardzo lakoniczny co do jego osoby i jego życia. Wiemy tylko tyle, że był złoczyńcą, którego ukrzyżowano wraz z naszym Panem i jeszcze innym złoczyńcą. Były 3 krzyże na Golgocie. Nie wiemy, co się kryje za tym słowem złoczyńca. Są różne w tradycji interpretacje. Niektórzy uważają, że był po prostu rozbójnikiem, inni, że był złodziejem. Jeszcze inni mu przypisują nawet morderstwo. W każdym bądź razie on z wysokości swojego krzyża nie będzie się bronił i mówił, że nie jest winny. Powie wprost do złego łotra, z nim rozmawiając: my słuszną ponosimy karę, ale Jezus jest tym, który niewinnie został ukrzyżowany. Wiemy o tym, którego tradycja będzie nazywała dobrym łotrem, że był człowiekiem, który w jakiś sposób przegapił swoje życie. Można powiedzieć, że je stracił, że je przegrał, roztrwonił przez swoje grzechy, przez swoje błędne wybory, przez zło, które w życiu popełnił. Aż do tego momentu, kiedy znalazł się na krzyżu, w sytuacji, którą można byłoby nazwać beznadziejną. No bo jeszcze chwilę wcześniej jakąś nadzieję można było mieć. Kiedy był w więzieniu, mógł mieć nadzieję, że ktoś go z tego więzienia wyciągnie. Albo że z tego więzienia uda mu się uciec. Albo że kiedy będzie rozprawa sądowa, to znajdzie argumenty, które będą wystarczające, żeby się obronić, a przynajmniej obronić przed wyrokiem skazującym na śmierć. Ale teraz, kiedy wisi na krzyżu, to już nie ma żadnej drogi ratunku, żadnej ewentualności, żadnych możliwości. Nawet trudno byłoby uwierzyć, że w Jezusie mógł szukać nadziei. Ojcowie Kościoła będą się dziwić i pytać, jak to w ogóle było możliwe, że on wpadł na pomysł, żeby w Jezusie szukać ratunku. Przecież on mógł sobie pomyśleć i powinien pomyśleć, że Jezus jest jednym ze złoczyńców, takim samym jak on czy zły łotr. Wisi na krzyżu, bo na pewno popełnił jakieś przestępstwa, bo na pewno zrobił coś złego. Więc w jaki sposób ten złoczyńca mógłby mu pomóc? Jak mógłby go uratować? Jaką można mieć nadzieję w takiej sytuacji? W ten sposób dobry łotr staje się dla nas symbolem wszystkich tych momentów w naszym życiu, kiedy całkowicie tracimy nadzieję. Tych chwili, tych momentów, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że nasze życie doszło do jakiegoś kryzysowego momentu, do jakiejś ściany, której się nie da już przejść, do sytuacji beznadziejnej, po której nie można się już spodziewać niczego dobrego w życiu. Różne to mogą być momenty i chwile. Bez dwóch zdań bardzo wiele ludzi w naszym świecie cierpi na chorobę beznadziei. Chociażby widać to w tym, że mamy najwyższe statystyki prób samobójczych wśród młodych ludzi, którzy dochodzą do jakiegoś momentu utraty sensu życia, do takiego cierpienia, do takiego nieporadzenia sobie z bólem, który noszą, że nie widzą już żadnej deski ratunku dla siebie. Sytuacja beznadziejna. Jak to się stało, że ten dobry łotr właśnie na krzyżu, wpatrując się w krzyż Jezusa, odnalazł dla siebie nadzieję? Tradycja nada mu imię Dyzma. Biblia nie podaje tego imienia. Ale to imię jest bardzo wymowne w swojej symbolice. Z języka greckiego dyzma znaczy narodzony o zachodzie. Wtedy, kiedy zachodziło słońce, wtedy, kiedy pojawiała się ciemność, wtedy, kiedy była beznadzieja ciemności, on został na nowo narodzony. Dla niego zaczęło się nowe życie, nowa szansa, pojawiło się światło. Dlatego jest symbolem człowieka, który odnajduje nadzieję w najbardziej beznadziejnym momencie. I znów tradycja zachowała pewien swoisty dialog między świętym Augustynem, który zastanawiał się, jak to jest możliwe, że Dyzma w Jezusie odnalazł nadzieję na krzyżu. I Augustyn zadaje mu pytania, próbuje go dopytywać, jak to w ogóle było możliwe. Mówię, że tradycja zachowała ten dialog, bo niestety jak uważnie się przegląda wszystkie znane nam pisma świętego Augustyna, to nie sposób tego dialogu w tych pismach odnaleźć. Ale u wielu autorów można znaleźć przytoczony ten dialog. Nie dochodząc szczegółowo prawdy, czy Augustyn to napisał, czy nie, w każdym bądź razie posłuchajcie tego dialogu. Augustyn pyta, jak to zrobiłeś, że rozpoznałeś Chrystusa w momencie, kiedy cały świat się odwrócił od Niego? Czy badałeś pisma między swoimi napadami? Czy szukałeś proroctw? I dobry Łotr odpowiada, nie, nie badałem pism, nie rozważałem proroctw. Jezus po prostu spojrzał na mnie i to zmieniło wszystko. Jezus po prostu spojrzał na mnie i to zmieniło wszystko. Jest to dla mnie osobiście jedno z najpiękniejszych ujęć nadziei chrześcijańskiej. To spojrzenie Jezusa, które potrafi zmienić wszystko. Mam takie wielkie szczęście mieć w swoim mieszkaniu obraz, grafikę namalowaną przez Jacka Hajnusa Dominikanina, która przedstawia właśnie tę scenę spotkania się spojrzeń Dyzmy i Jezusa. Dwa krzyże. Jezus patrzy na Dyzmę, Dyzma patrzy na Jezusa. Wyraźnie widać, że ich spojrzenia się spotykają. I w wyniku tego spotkania spojrzeń te dwa krzyże się ze sobą łączą, także zaczynają stanowić coś w postaci drzwi albo bramy. I przez tą bramę przechodzi tłum ludzi ku światłości. W tym spojrzeniu Dyzmy i Jezusa otwiera się droga dla wszystkich tych, którzy byli w sytuacji beznadziejnej, żeby mogli znaleźć dla siebie nadzieję i światło. Bo nie ma takich sytuacji, jeśli jest się osobą wierzącą, jeśli jest się chrześcijaninem, jeśli wierzy się w Chrystusa, które faktycznie byłyby beznadziejne. Nadzieja jest zawsze, w każdym momencie i dla każdego. Dyzma jest kimś, kto pokazuje, że można wygrać życie, które było pozornie przegrane, że można odnaleźć i odzyskać życie, które się przegapiło nawet w ostatnim momencie. Jeden z autorów starochrześcijańskich będzie interpretował życie Dyzmy w taki sposób, że on w ostatnim momencie życia zrobił coś, na czym znał się najlepiej i co robił całe życie. Przez całe życie prowadziło go to do zguby, ale w ostatnim momencie doprowadziło go to do uratowania. Bo jeżeli całe życie zajmował się kradzieżą, to na końcu swojego życia, w ostatniej sekundzie życia, wykradł sobie zbawienie, prosząc Jezusa, wejrzyj na mnie, jak wejdziesz do raju. Można w ostatnim momencie, w ostatniej chwili, zawsze, wszędzie odnaleźć nadzieję. Ale Dyzma uczy nas jeszcze jednej ważnej rzeczy. Takiej, która jest trudna. Bo ten happy end, jakim się kończy historia Dyzmy, trzeba byłoby powiedzieć, że jest takim happy endem z gwiazdką. Bo to nie jest happy end telewizyjnej opowieści. Bo przecież gdyby ta historia miała się skończyć takim hura optymistycznym motywem, to by Jezus musiał uratować Dyzmę w taki sposób, żeby go faktycznie ściągnął z tego krzyża. Że wydarzyłoby się coś niezwykłego, że w ostatnim momencie ktoś by stwierdził, że jednak błędnie wydano wyrok, Dyzmę by z krzyża ściągnięto, rany by się zagoiły, a potem żyłby długo i szczęśliwie. To byłoby uratowanie z happy endem. A przecież on umarł na tym krzyżu. Przecież on cierpiał na tym krzyżu. Przecież jego życie się wtedy skończyło. I właśnie to jest ta gwiazdka. Ta gwiazdka mówiąca o tym, że jest zawsze nadzieja, ale niekoniecznie ta nadzieja, z którą przychodzi Chrystus, zawsze jest według naszych wyobrażeń i oczekiwań. Chrystus przychodzi z nadzieją, która pozwala nam odzyskać najgłębszy sens życia, najgłębszą jego wartość, ostatecznie to, co nazwiemy wartością życia wiecznego. Chrystus przynosi nadzieję, która pozwala uratować nasze życie na wieczność, ale niekoniecznie sprawia, że nic trudnego się w naszym życiu nie wydarzy, że przed każdym cierpieniem zostaniemy uratowani, że pewnych konsekwencji naszych złych wyborów nie będziemy musieli znieść i zapłacić ceny tych błędów. Mam taką piękną historię, która na zawsze pozostanie gdzieś w moim sercu. Rozmowy z człowiekiem, który roztrwonił swoje życie z powodu nałogu alkoholowego. Krok po kroku ten nałóg go coraz bardziej pochłaniał, także tracił najpierw opinię dobrą na swój temat, następnie stracił pracę i nie mógł kolejnej znaleźć, a jak znajdywał, to bardzo szybko ją tracił z powodu nieumiejętności poradzenia sobie z nałogiem. W końcu, choć najdłużej przy nim była jego żona, stracił także żonę, która w końcu powiedziała, że odchodzi i razem z dziećmi wyprowadziła się. Dla niego to był moment przełomowy. Kiedy jego ukochana żona odeszła od niego, to było takie uderzenie o dno, dojście do tej sytuacji granicznej, które sprawiło, że się odbił i postanowił walczyć o swoje życie. Poszedł na terapię, w końcu ta terapia przyniosła dobre owoce. Zaczął odzyskiwać krok po kroku swoje życie. Poszedł do pracy, z tej pracy go nie wyrzucono, bo zaczął dobrze pracować. Zaczął podnosić się finansowo, moralnie, odzyskiwał siebie z dawnych lat. Mając cały czas taką nadzieję, że jak uda mu się pokonać swój nałóg, to żona do niego wróci, odbuduje swoją rodzinę, swoje małżeństwo. Ale okazało się, że ta żona nie wróciła. Że ta żona powiedziała, że nie jest w stanie drugi raz zaryzykować i wrócić do niego. I on mi opowiadał, że w pierwszym momencie to było coś tak podcinające skrzydła, że zaczął żałować, że w ogóle się nawrócił i poszedł na terapię. I że powalczył o to swoje życie. Że miał takie przeświadczenie, że jak ta żona do niego nie wróciła, to wszystko bez sensu. Po co się było starać? Ale potem mówi, przyszło światło łaski i takie zrozumienie. Co ja w ogóle mówię? Nawet jeżeli moja żona do mnie nie wróciła, to warto było odzyskać życie. To warto było stać się znowu dorosłym, dojrzałym człowiekiem. To warto było stać się na nowo wolnym, kimś, kto może o sobie decydować, a nie jest poniewierany przez nałóg. Że warto być człowiekiem uczciwym, uczciwie pracującym, mającym dobrą opinię wśród innych. W końcu warto było odzyskać relacje z Bogiem i życie w łasce, bo to może go doprowadzić do wieczności. Musiał zapłacić cenę swoich błędów, ale został uratowany. Nadzieja, którą przynosi dyzma, to nadzieja, że nie ma spraw beznadziejnych, że zawsze i w każdej sytuacji, nawet w ostatnim momencie roztrwonionego życia, Chrystus Pan może na nas spojrzeć miłosiernym spojrzeniem i przywrócić nam nadzieję, i przywrócić nam życie, ocalić nas. Ale czasami może się okazać, że ta wielka nadzieja jest trochę inna niż nasze oczekiwania i wyobrażenia co do niej. Bo czasami będzie trzeba zapłacić do końca cenę błędów, żeby uratować swoją wieczność. Dyzma jest traktowany jako święty w Kościele. Niech modli się za nas, szczególnie w tych momentach, kiedy my dochodzimy do sytuacji granicznych, do ściany. Kiedy jesteśmy w momentach beznadziejnych, żebyśmy wtedy znaleźli wzrok Jezusa i spojrzeli na Niego. Bo jak Jezus na nas spojrzy, to wszystko się zmienia. Amen.